Wielu rodziców, opiekunów osób chorych intelektualnie ma obawy, by swoje dziecko podopiecznego, nawet w przypadku, gdy jest to już osoba dorosła, choć na chwilę stracić z oczu. Są przekonani, że sami najlepiej potrafią się opiekować i całkowicie podporządkowują swoje życie osobie chorej. Ale są placówki, również w naszym regionie, które nie tylko zapewniają przez kilka godzin dziennie fachową opiekę, ale też, jak to w skrócie można określić, uczą życia. I do takiego miejsca w audycji Bez Barier Państwa dziś zabieram. To powiatowy środowiskowy dom samopomocy w Łaźniach. Dobry wieczór, przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest dyrektor Marian Adam Sacharewicz.
Jest to placówka dla osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwie dla wszystkich ludzi, którzy mają kłopoty, że tak powiem, zdrowotne, dotyczące ogólnie rzecz biorąc umysłu. My dowozimy ludzi z 11 gmin, z 2 gmin powiatu sokólskiego i z 9 gmin powiatu białostockiego. My dowozimy 3 swoimi samochodami. Około 600 km dziennie robimy tymi 3 samochodami i zabieramy i z małych miejscowości, i z większych miejscowości. To są ludzie w wieku od 20 paru do 76 lat.
Pani imię?
Magdalena.
Dariusz.
Jak wygląda Wasz dzień tutaj? Co Wy tu robicie?
Czasami przebywamy na podwórku, jakieś ciepło. Uwielbiam tu przyjeżdżać i spędzać miło czas.
A czego się Pani uczy?
Z Panią Krysią śpiewać, sprzątania, jak Pani Paula da na dyżur.
Wszystkiego się uczę, tutaj życia się uczę. No tak, uczę się rysować, pisać, czytać, na komputerze się uczę. To chodzimy na spacer, u Pani Wali uczymy się gotować, ćwiczymy też. Wszystko robimy, takie rzeczy codzienne.
Oni chętnie przyjeżdżają, bo przez ten okres, kiedy byliśmy, że tak powiem, przymusowo zamknięci dla uczestników, to mieliśmy bardzo dużo telefonów, że oni nie mają co z sobą robić. Po prostu się nudzili w domu. Tu przyjeżdżają niektórzy jak do szkoły, niektórzy do pracy, a niektórzy na zajęcia.
Tęskniłem za wszystkimi i martwiłem się, kiedy my przyjdziemy. I tak smutno, bo jak tu przyjeżdżam, to mam trochę rozrywki.
Tutaj najlepiej, bo tutaj najlepszy personel na świecie, razem z panem dyrektorem na czele. I pracownicy tego ośrodka i cały personel, w szczególności z kierowcami.
Jesteśmy placówką dziennego pobytu, pracujemy przez 5 dni w tygodniu. Nasz dom ma 60 miejsc, w tej chwili mamy 58 swoich uczestników. Po pandemii, kiedy żeśmy się otworzyli w ubiegłym tygodniu, to przyjeżdża około 33-34 osób.
Wynika to z jakichś problemów organizacyjnych, czy z obawy może?
Organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, natomiast rodzice różnie do tego podchodzą, no bo boją się. Jeszcze wiadomo, że strach ma wielkie oczy, ale lepiej na zimno dmuchać, prawda? I dlatego też ci rodzice dzwonią do nas, pytają. Rodzice oczywiście napisali takie nam oświadczenie, że oni są świadomi tego, że swoje dzieci przysyłają do nas i że one są zdrowe. No i my też sprawdzamy co dzień u nich temperaturę. Jak przyjeżdżają, to są dezynfekowane rączki. Oczywiście autobusy, samochody są dezynfekowane każdego dnia. Przy wejściu do samochodu kierowcy mają płyn do dezynfekcji, każdy rączki swoje tam dezynfekuje, no i po przyjściu też tutaj te wszystkie czynności są robione. Także jesteśmy nastawieni na to, żeby wszyscy przyjeżdżali, żeby wszystko było dobrze, a oni po prostu już tak przez te lata bytności tutaj nabrali takich cech, że oni chcą ze sobą przebywać. Oni są zadowoleni z tego, że tu przyjeżdżają, bo mają ten czas zapełniony. No niestety w domu nie da się tak zapełnić czasu jak tutaj. My przecież mamy zajęcia, różne zajęcia mamy, komputerowe, plastyczne czy stolarskie. Także nawet to, że przygotowują posiłki w pracowni kulinarnej, to też jest przecież to wszystko dla nich na ten plus, żeby oni się w tym rozwijali.
Dzień dobry. O, i żółw, i rybki.
Ale żółw nazywa się Henio.
Dbacie o niego?
Tak. O, tutaj, proszę bardzo. Pani Walu, pracowni kulinarnej. Proszę.
Pani Walu, Pani zachęca tych podopiecznych, żeby też i ziemniaki obierali, kroili, przygotowywali dania?
Nasi uczestnicy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach pracowni kulinarnej, którzy zdobywają podstawowe umiejętności, które przekładają się na funkcjonowanie ich w życiu codziennym. Czyli uczą się naprawdę wszystkiego poprzez operowanie nożem kuchennym, obsługi urządzeń elektrycznych, a także przygotowania prostych posiłków.
Wszyscy w pandemii uczymy się żyć na nowo, dostosowując się do tych warunków i tu u Państwa również te zasady bezpieczeństwa są przestrzegane, żeby wszystko było bezpiecznie.
Ależ oczywiście, jesteśmy wyposażeni w to, co trzeba, czy począwszy od płynów dezynfekujących, poprzez osobiste te wszelkiego rodzaju ochrony. Panie poszyły bardzo dużo maseczek na wszelki wypadek. Mamy też przyłbice, mamy te fartuchy. No, zgodnie z tym rozporządzeniem jesteśmy przygotowani na wszystko.
Bez barier.
Tutaj to jest stołówka. Tutaj uczestnicy spożywają posiłki. W wolnym czasie też mogą sobie oglądać telewizję, taka część telewizyjna. To jest świetlica też i pracownia pani Emilii. Tutaj odbywają się zajęcia z
treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Pomieszczenie w pięknych barwach i w tle muzyka, przecież relaksująco.
Tak, tak, zgadza się.
Tutaj jest pracownia gospodarstwa domowego. Tutaj właśnie to uczestnicy uczą się takich rzeczy codziennych, między innymi też życia ręcznego, maszynowego.
Czy tutaj ta dżdżownica chyba?
Tak.
To jest wykonana właśnie,
tak,
przez
wykonana
podopiecznych?
Przez podopiecznych przy współpracy pani Pauli.
Pięknie. O, i tu kolejne pomieszczenia.
Tak, mamy kolejną część. Tutaj uczestnicy przyjeżdżają, tędy wchodzą, tutaj sobie się rozbierają, mają szatnie. I tutaj przechodzimy, to tutaj po prawej to jest sala taka kinowa. To jest właśnie pracownia plastyczna pani Krysi.
No tu się tworzą przeróżne rzeczy. I hafty, i szycie, i biżuteria, tak jak już wcześniej mówiłam. Z recyklingu dużo rzeczy mamy, ponieważ ja jestem recyklingowcem również. I przetwarzanie życia. W ogóle mamy taką też konkurs ogłoszony Art Recycling Drugie Życie, który zawsze się odbywa jesienią.
Tworzone z pasją, to widać.
Tak, dziękuję.
Czy zgodzi się Pan z takim twierdzeniem, że kilkanaście lat temu osoba niepełnosprawna w domu, fizycznie czy też umysłowo, to był problem dla rodziny, ale też wstyd. I że z roku na rok zmienia się takie podejście i dlatego no, macie praktycznie pełną obsadę w swojej placówce.
Tak, tak. Było tak. Ze swojego doświadczenia powiem tak. Ja jestem supraślaninem. Urodziłem się tu w Suprasiu, tu mieszkam, no tu wróciłem po wielu latach. I chciałem powiedzieć tylko, że u nas w Suprasiu był jeden pan, który chodził o kulach. Pan świętej pamięci Czesiok Mita. Wszyscy byliśmy, wszyscy zdrowi i tak dalej, i tak dalej. Jak zaczęło się to wszystko, że tak powiem, już układać dobrze, no to pojawiły się, że ten ma zaburzenia, to ktoś na wózeczku, to ktoś tam jeszcze i tak dalej. A ta świadomość przyszła kiedyś też, jak te szkoły specjalne powstały, prawda? Niektórzy rodzice wstydzili się tych szkół specjalnych. Dzisiaj mamy te szkoły specjalne, mamy ośrodki wsparcia, mamy domy środowiskowe jak my, czy warsztaty terapii i ci ludzie chętnie przyjeżdżają, otworzyli się. Społeczeństwo dojrzało. Czy w 100%? Nie wiem, ale na pewno mamy tę świadomość, że ludzie już teraz inaczej to postrzegają. A przecież nie wiemy, co z nami będzie. Każdy z nas jest potencjalnym kandydatem na chorobę, która może nas też dopaść. No bo niestety, życie biegnie szybciutko. Są różnego rodzaju problemy i mówią, że choroba zaczyna się od głowy. A to jest najgorsze. Ale nasi tu uczestnicy są zadowoleni z tego, że tu przyjeżdżają. On nie leży i nie liczy, tylko tu ma konkretne zajęcia. I on wie jedna rzecz, że musi się co dzień umyć, przebrać i to jest terapia. Potem następnego dnia i tak dalej, i tak dalej. Wstać, przyjść na ten przystanek, przyjść do tego autobusu czy samochodu, żeby tu się znaleźć.
Pracownicy oczywiście pomagają, ale mam wrażenie, że nie wyręczają tak, jak wyręczają rodzice w domu.
Tutaj do rodziców często to mówiłem. Niektórzy się obrażali, że mówię, że oni nam przeszkadzają w wychowaniu dzieci. No z początku nie wiedzieli, o co chodzi, więc wytłumaczyłem, że oni u nas tu coś robią. Poczynając od takich prostych czynności, jak po sobie sprzątnąć, zmyć talerzyk, a w domu mamusie zastępują, bo on, ona lepiej to zrobi niż córka, niż syn. Dlatego też już doszliśmy do takiego momentu, że ci rodzice też starają się, żeby w domu oni troszkę o swoje te pokoje przynajmniej dbali.
Różnych umiejętności uczycie, ale chyba można powiedzieć, że przede wszystkim uczycie ich życia, życia codziennego.
Bo najważniejsze jest, żeby w życiu sobie poradzić. Poradzić. Lepiej, gorzej, ale poradzić. Mówię, tą przysłowiową kanapkę, niech on sobie robi pół godziny, ale on zrobi. Bo niestety, no, Ja zawsze mówię tak, pani będzie żyła 150 lat, a on 151 i co przez ten rok on będzie robił? No i wtedy to się zaczyna taka rozmowa, że tak, no trzeba jemu jednak dać, żeby on ten czajniczek, tą herbatkę, tą kanapkę sobie zrobił, a czasami nawet mamusi czy rodzinie to zrobił. Jest to praca cały czas praca. Są efekty coraz lepsze. Jednak do tego społeczeństwa trzeba przyprowadzać te osoby niepełnosprawne. Nie wszystkich rodziców stać na to, żeby na wycieczki gdzieś pojechać, czy pójść do kina, do teatru, a my to wszystko im oferujemy.
Nie wszyscy też mają czas, żeby się tak zająć.
To znaczy tak, i nie wszyscy, bo gro rodziców jednak pracuje jeszcze, ma też swoje zajęcia i tu niektórzy mieli problem z tym, że zostawali, musieli na zmianę brać urlopy, żeby z tym dzieciakiem swoim przebywać, bo niektórzy nie mogą samodzielnie istnieć w swoim domu, a do nas jak przyjeżdżają, to mają cały dzionek praktycznie z głowy i już mogą się zająć swoimi też sprawami, czy sprawami służbowymi, czy sprawami prywatnymi.
Ludzie tu są w różnym wieku i trzeba też jasno powiedzieć, że nie są to ludzie, którzy urodzili się z chorobą, a przynajmniej w większości, prawda?
Absolutnie nie, no przecież ja mam pana prokuratora byłego, który jest tutaj, no i niestety ta schizofrenia kiedyś przyszła, no i choroby, takie załamanie trochę psychiczne, ale tu też odnajduje się, wierszyki napisał, wydaliśmy mu książeczkę i tak dalej, także rozwija swoje talenty, tu niektórzy swoje talenty po prostu dopiero postrzegają, czy na pracowni plastycznej, czy na innych pracowniach, także ci ludzie też się tu rozwijają. W innym kierunku może niż w domu, ale tutaj się też rozwijaj.
Nazywam się Ewelina Kotyńska. Jestem terapeutką, prowadzę trening ogólnousprawniający. I najważniejszym zadaniem chyba każdej z nas jest uczenie ich samodzielności. Ja głównie zajmuję się sferą jakby aktywną, zdrowego stylu życia, tematyki prozdrowotnej. No i muszę przyznać, że największym problemem jest uświadomienie ich, no i przede wszystkim nawet zachęcenie do takiej umiarkowanej aktywności.
Ja nazywam się Paweł Radzajewska, prowadzę trening umiejętności praktycznych, podczas którego uczestnicy uczą się samodzielnego i w miarę dokładnego wykonywania takich czynności życia codziennego, czynności porządkowych, higienicznych, też współpracując ze sobą oraz pracując indywidualnie, także pod nadzorem terapeuty. Także uczą się takich czynności jak prasowanie, wykonywanie prania, zmywanie, porządkowanie swojego miejsca pracy też, ale też zajmujemy się ogródkiem.
Krystyna Rusiłowicz, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych. Prowadzę pracownię plastyczną. Poprzez kreatywność swoją, niektórzy wyrażają wyobraźnię swoją, stymulują twórczość, bardzo ładnie kolorują i tworzymy różne rzeczy też z recyklingu. Bo w ogóle uwielbiamy recykling, biżuterię tworzymy i większość z nich właśnie lubi takie rzeczy. Nie tylko malowanie, ale również rozwijanie swojej wyobraźni w różnych innych kwestiach, w różnych innych technikach, metodach.
Jerzy Łupiejski, instruktor terapii zajęciowej. Zajmujemy się tutaj tym, co jest przydatne w domu. Przede wszystkim konserwacja mebli, ceramika, tkactwo, obróbka drewna, metalu.
Martyna Tyborowska. Staramy się ich uczyć wszystkiego. Skoro my możemy robić zakupy przez internet, oglądać filmy, muzykę, pokazywać się, to oni też mają u nas taką możliwość. Uczą się tego wszystkiego. A przede wszystkim prowadzimy stronę internetową, prowadzimy Facebooka.
I podopieczni też uaktywniają się w tworzenie tej strony,
tak,
i profilu.
Najbardziej, tak, bardzo to lubią. Razem wybieramy zdjęcia, razem robimy zdjęcia, dużo wychodzimy, dużo rzeczy robimy. Oni często są w ogóle inicjatorami tych wszystkich rzeczy. Dużo też się my od nich uczymy.
Mamy bardzo dobry z nimi kontakt, nie mamy problemów, naprawdę to są tak świetni ludzie. Czasami powtarzam, żebyśmy tak ze sobą współpracowali, jak oni współpracują, to bylibyśmy szczęśliwsi. Bo naprawdę, i pod tym względem to są naprawdę bardzo dobrzy ludzie. Przychodzą, co źle, no to źle, co dobrze, to dobrze. Jak nie, no to czasami może powiedzieć brzydko do nas, ale...
Szczerze i prawdziwie.
O to chodzi, ta szczerość i prawdomówność u nich jest na pewno na pierwszym miejscu.
A gdyby ktoś potrzebował wsparcia i chciałby być podopiecznym Państwa placówki, to jak to zrobić formalnie?
Po pierwsze, do nas przyjechać, zobaczyć, czy się im tu podoba. Po drugie, to trzeba po prostu zacząć od swojej gminy, od swojego ośrodka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam panie dadzą specjalne druczki, które się wypełnia, zaświadczenie lekarza, zaświadczenie psychiatry czy neurologa. Tutaj wtedy do PCPR-u się te dokumenty przesyła i my rozpatrujemy w zależności od tego, czy mamy miejsce, czy nie. Na dzień dzisiejszy mamy 2 miejsca tylko wolne, ale już wiem, że są osoby, które starają się do nas, żeby przyjść.
Bez barier. Kolejna audycja Bez Barier za tydzień, a dziś odwiedziliśmy Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaźniach. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.